Aleluja. Chwała Bogu, że mogę z tej strony was pooglądać. Ostatnio oglądałem tam z góry, patrzyłem na wasze czubki głów, a teraz mogę popatrzeć na was z przodu. Drodzy, w zasadzie Krystian już powiedział świadectwo, to co chciałem powiedzieć, więc myślę, że wystarczą tylko trzy wyrazy. Bóg dobry jest. I mogę zakończyć na tym świadectwo. Wiecie, kiedyś, to już bardzo dawno temu, oglądałem taki film, pewnie go znacie, Krzyż i Sztylet. Krzyż i Sztylet. On już ma chyba gdzieś z 50 lat, ten film. I zapamiętałem tam, tak utkwiła mi, nie wiem dlaczego, jedna scena już przy samym końcu, jak już w tej sali te dwa gangi stoją już naprzeciwko siebie. Ten przywódca jednego z tych gangów, chyba Nicky Cruz, tam odczuł Boże takie dotknięcie. Pastor, który tam prowadził, to akurat był David Wilkerson, porozdawał Biblię. I jeden z tam z tych gangsterów ogląda tą Biblię i krzyczy, mówi, tu jest moje imię zapisane. I nie wiem czemu, ale pamiętam to do dzisiaj i powiem tak, w tej księdze też jest zapisane moje imię. Mam na imię Piotr i tu jest opisany jeden z Piotrów. Ale powiem wam jeszcze więcej. Tu jest opisana historia mojego życia. Nie wiem, czyście czytając Biblię zauważyli, że czasami jest opisana wasza historia. I powiem tak, że właśnie chcę na podstawie tych słów, które tutaj są napisane, opowiedzieć swoją historię życia. Jakbyście byli uprzejmi, zobaczyli do Ewangelii Łukasza, do ostatniego rozdziału 24. I w zasadzie od 13 wersetu. Jest to historia, która opisuje dwóch uczniów idących do Emaus. Szli z Jerozolimy po tych już wszystkich wydarzeniach, które się wydarzyły z Panem Jezusem i szli sobie do miejscowości Emaus. Jeżeli popatrzycie na mapę, to jest to chyba kilkanaście kilometrów między Jerozolimą a Emaus, przy czym Emaus leży prawie że nad brzegiem, czy nisko, blisko morza, natomiast Jerozolima jest dość wysoko. I im się bardzo wygodnie schodziło na dół. W 14 wersecie przeczytamy, że rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, które się zdarzyły. I tak rozmawiali, nawzajem się pytali. Przybliżył się Jezus. Ale jak pisze w 16 wersecie, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. Czyli jest taka możliwość, że idzie się przez życie z Jezusem, a nie poznaje się tego. Jezus potem zaczął z nimi rozmawiać i w 21 wersecie ci uczniowie mówią do Pana Jezusa, nie wiedząc, że to jest zmartwychwstały Jezus. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Oni już mieli oczekiwania wobec Boga. Jezus potem im odpowiada w 25 wersecie, A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, to zgodzę się z nim. No, szli z Panem Jezusem, nie widzieli Go, więc byli i głupi, i byli gnuśnego serca. I Jezus zaczął im wykładać, w 27 wersecie pisze, wszystko to, co było o Nim napisane w pismach, w prorokach. I przybliżyli się do miasteczka i on, w 28 wersecie czytamy, okazywał, jakoby miał iść dalej. I ważny jest 29 werset. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. No i wstąpili, i wstąpił, aby zostać z nimi. I jak tam siedli, zaczęli jeść kolację, Pan wziął, pobłogosławił, rozłamał chleb, podawał im i wtedy ich oczy, to pisze w 31 wersecie, otworzyły się i poznali Go. I zaczęli mówić do siebie w 32 wersecie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I potem ta historia się kończy tak, że wstali tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli 11 i podzielili się z tym, co im się wydarzyło w drodze. I to jest typowe. To jest moje życie. Szedłem sobie tak przez życie. Z tej jakiejś Jerozolimy szedłem sobie wygodnie na dół. Wiecie, że pod górę to jest ciężej iść do góry, ale z góry na dół bardzo wygodnie się idzie. Nie trzeba się natrudzić, nie trzeba się męczyć. Wszystko miło, ładnie i przyjemnie. Zawsze jak idziemy z żoną w góry, to lepiej nam wpierw wychodzimy na górę, a potem schodzimy, bo już trochę jesteśmy zmęczeni i to wtedy o wiele wygodniej się schodzi na dół, niż wspina się do góry. Więc moje życie było takie lekkie. Wydawało mi się, że jestem porządny. Nie kradłem, nie piłem, nie paliłem. Nie mordowałem, nie wiem. No czasami tak na podatkach może oszukałem albo coś tam inaczej zaksięgowałem. No ale to tak wszyscy robili. Nie? Większość tak robiła, no więc czemu by nie? Ale zawsze było pragnienie Boga w moim sercu. Zawsze szukałem czegoś, co nie do końca umiałem określić, czy nie do końca umiałem zaspokoić. Był okres w moim życiu, że uczyłem się w Zabrzu i to był ten okres, kiedy papieżem został Polak i to taka euforia była. Wszyscy się jakoś tak cieszyli, oczekiwali jakichś zmian. Ja też wtedy jakoś tak oczekiwałem, no ale w sumie nic się nie zmieniło. Tak jak człowiek żył, tak żył. I patrząc z dzisiejszej perspektywy, wiem, że już Jezus był ze mną. I że szedł ze mną w tym lekkim kroku z góry na dół, ale moje oczy były na uwięzi. Moje serce było gnuśne. A w sumie byłem głupi. Miałem jakieś tam oczekiwania. Tak, ci uczniowie szli i mieli oczekiwania wobec Jezusa, że On zbawi Izraela, że zmieni, że uwolni, że będzie coś wspaniałego, coś nowego, coś, nie wiem, wow, jak to młodzież by powiedziała. A to niestety się nie wydarzyło. No i Jezus zaczął wykładać mi pisma. Wpierw nawróciła się moja żona. No i tak coraz bardziej to te pisma jakoś tam docierały do mnie. Jednym z takich sytuacji była, już to nie pamiętam, który dokładnie rok, ja nigdy dat nie pamiętam, była ewangelizacja w teatrze, taka satelitarna, prowadzona przez Billy Grahama. I coś wtedy dotarło do mnie. Jakaś tam zapadka popuściła. I zacząłem szukać. Drugim takim, i to był już ten przełomowy moment, gdy jeden z braci zapytał się mnie mniej więcej coś takiego, jakbym teraz umarł, to gdzie będę? I wiecie, nie miałem takiej pewności zbawienia. Wiedziałem, że Jezus za mnie umarł, że to się wykonało, ale tak jak ci uczniowie, serce jeszcze było gnuśne. I dopiero wówczas, gdy zdałem sobie sprawę, że no nie mam tej pewności zbawienia, że jednak nie wiem, gdzie wyląduję po śmierci, jakaś ta zapadka padła, puściła. No i tak jak tu w tym 29 wersecie pisze, przymusiłem Boga, żeby został ze mną. Podjąłem decyzję pójść za Jezusem. I naprawdę wówczas otworzyły mi się oczy. I poznałem, że ten, który szedł ze mną cały czas, to był Jezus. I tak jak w tym 33 wersecie pisze, powróciłem jakby do tej duchowej Jerozolimy. Jak tutaj tak przeanalizujemy ten 33 werset Ewangelii Łukasza, to zobaczymy, że oni musieli iść pod górę. Oni sobie tak schodzili. Przyszło wieczór. Już w tamtych czasach, jak zapadł zmierzch i było ciemno, to się nie wędrowało po drogach, tylko raczej się szukało noclegu. A oni zawrócili i dotarli do Jerozolimy. I to w tak moim duchowym życiu było, że naprawdę dostałem takiej werwy, dostałem takiego powera, młodzi, tak się to mówi, że mogłem wstać mimo tego cielesnego zmęczenia i iść. I uzmysłowiłem sobie, że to przez cały czas to serce, które było we mnie takie pałające, szukające Boga, prowadziło mnie do Jezusa. I pamiętam, jak dziś, jak już się nawróciłem, miałem tą pewność zbawienia, dostałem takie pragnienie chrztu, ochrzczenia się. No i jakoś był problem, znaczy może nie tyle problem, co nie było chrztów w tym okresie czasu. Dopiero jakoś tam miało być na wiosnę. A ja miałem takie pragnienie, żeby jeszcze w tym roku, w którym się nawróciłem, się ochrzcić. No i usłyszałem, że w Wiśle będzie chrzest. No i pojechałem do Wisły, tam parę razy byłem i fakt faktem, tak, chrzczą w Wiśle. No i chrzest miał się odbyć jakoś w grudniu. No i powiem szczerze, że nie miałem aż takiej wiary, żeby się chrzcić w Wiśle, znaczy w rzece. To już była druga połowa grudnia. Wtedy pamiętam naprawdę, były zimy troszkę inne niż teraz. Mrozy były w granicach poniżej 10 stopni, 17, 14. I mówię: Panie, no nie mam aż takiej wiary, żeby się ochrzcić. Ale się okazało, że w Nowy Rok uzyskano tam dostęp do jakiegoś domu wczasowego, gdzie był basen. I w tym trzaskającym mrozie, ja pamiętam, że wtedy to było 17 czy 18 stopni, a tutaj w tym basenie było gdzieś 23-25 stopni na plusie. Miałem chrzest. Więc naprawdę Bóg jest dobry, troszczy się o wszystko. Troszczył się o całe nasze życie. Moje, mojej żony, rodziny. I byliśmy takimi pielgrzymami, którzy szli przez życie, idą przez życie. Mieliśmy różne etapy życia. Raz było dobrze, drugi raz było źle, ale cały czas Bóg mnie uczył. Cały czas był ze mną, cały czas prowadził. Bóg zaopatruje, wiecie o tym? Zajrzyjcie do Psalmu 34, do 11 wersetu. Cóż tam pisze? Już macie, za chwilę będziecie mieć wyświetlone. Psalm 34, tak powiedziałem, tak, 11 werset. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. W innym miejscu pisze, że sprawiedliwemu chleba nigdy nie zabraknie. I naprawdę to jest prawda. Mieliśmy ciężkie czasy, że nie miałem pracy, ale Bóg zaopatrywał. Nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie mieli co zjeść, żeby w lodówce było tylko światło. Zawsze Bóg zaopatrywał. I w zasadzie jak potem już dostałem pracę i te prace się zmieniały, to w żartach mogę powiedzieć, że nawet nie miałem przerwy jednego dnia, żeby sobie odpocząć między jedną pracą a drugą. Że skończyło się zaopatrzenie w jednej pracy, dostałem pracę w innej firmie. Prowadziliśmy też z żoną sklep, taki papierniczy. Część z was pamięta, nazywał się Zielony Ołówek. I to był też bardzo ciekawy czas. I powiem szczerze, że głównym celem, czy głównym zamierzeniem naszym było to, żeby na tej ladzie zawsze leżały takie bezpłatne Nowe Testamenty. I często się zdarzało, że zwłaszcza na początku roku przychodziły dzieciaki. Pani im kazała przyjść i przynieść dla całej klasy 15 albo 25 Nowych Testamentów. Więc Bóg nas i w tym sklepiku zaopatrywał. Chociaż nie było to... To nie był żaden interes, bo tak i tak musiałem pracować gdzie indziej, ale to było takie Boże działanie. Potem pewnego dnia odczuliśmy, że jednak ten czas sklepu się skończył. Zlikwidowaliśmy sklep. Każdy z nas znowu dostał inną pracę, nową pracę. I naprawdę Bóg nas zaopatrywał. Bóg otwiera pewne drzwi, a potem te drzwi bywają zamykane. I też mieliśmy, czy ja miałem w życiu kilka takich otwartych drzwi. Jednym z takich otwartych drzwi był tutaj szpital w Cieszynie. Przez dość długi okres czasu organizowaliśmy tam w salce konferencyjnej w szpitalu takie spotkania muzyczne. To było ogłoszenie Ewangelii. Polegało to na tym, że przyjeżdżaliśmy, zawsze prosiłem braci czy siostry i braci, żeby usłużyli pieśnią, jakimś słowem. I z tego miejsca bym każdemu chciał z was podziękować, którzyście tam w ten czy inny sposób przyczynili się do tego, że była głoszona Ewangelia. Było kilku nas, którzyśmy chodzili po salach i zapraszali. Częstośmy zwozili pacjentów. Ja do dnia dzisiejszego pamiętam taką sytuację. To było na oddziale chirurgii. Zawsze to polegało na tym, że przychodziłem do pielęgniarek. Mówiłem, czy są chętni na koncert. Kiedyś to było jeszcze ogłaszane przez radiowęzeł szpitalny. I one mówią, no chyba niestety nie, bo wszyscy są jakoś tacy ciężko chorzy. No ale niech pan przejdzie po salach. No i przechodziłem, odpytałem się. No i tam na sali, jak dziś pamiętam, na środkowym łóżku leży taki pan i mówi, on by chętnie poszedł na ten, tylko nie za bardzo może chodzić. No mówię, nie ma sprawy. Wezmę wózek, zawiozę pana, przywiozę, nie będzie musiał pan chodzić. No i on, dobrze, ja poszedłem po wózek, ja już widzę, że on już nogi spuścił z tego łóżka, wstaje. No ja się tak przyglądam, trochę się zdziwiłem, no bo ten pan był w takiej piżamce, która z przodu była, a z tyłu nie za bardzo było. No i miał tam gołe plecy i poniżej pleców też miał gołe. No ale dobrze, wziąłem jeszcze koc, żeby mu było ciepło. Biorę go, taki zawinięty, mówię pielęgniarkom, że biorę jednego pacjenta, że go przywiozę. Okej. Potem się okazało, bardzo fajnie, bardzo mu się podobało. Okazało się, że był z Katowic, Piotrowic chyba, tam jest jakiś kościół, katedra i on śpiewał w chórze tym katedralnym. I bardzo mu się to podobało, i słowo mu się podobało, i wszystko. I tak wspaniale, że on by tu jeszcze przyjechał, no ale wiadomo, że tak daleko. No i bardzo taki radosny, odwożę go, a na tym oddziale panika, bo pooperacyjny pacjent zniknął. Okazało się, że on rano miał zabieg i chciał słuchać. No. Więc różne mieliśmy z tym historie. Niestety jakby z czasem okazało się, że pacjentów jakby chodzących jest coraz mniej. W pewnym okresie czasu praktycznie nikt nie przychodził na to i czas się skończył. Drugim też takim momentem w moim życiu, gdzie przez jakiś czas były otwarte drzwi, był ten, ja to nazywam Boromeuszki, na Górnym Rynku jest tam kompleks klasztorny i tam jest dom opieki społecznej dla osób w ciężkim stanie. Ja tam odwiedzałem panów na jednym męskim oddziale. Tam było ich około 30. przy czym osób kontaktowych, z którymi można było porozmawiać, ja wiem, było 3-4, w porywach 5 osób. I naprawdę tam uczyłem się pokory. Tam uczyłem się bycia wdzięcznym Bogu, że rano wstaję, że mam dwoje nóg, dwoje rąk, że mogę oddychać. Naprawdę tam osoby w stanie paliatywnym. I po prostu czytałem im Biblię. Różnie to wyglądało, ale też przyszedł potem okres, że zaczęto mnie tam wyrzucać. I dopóki jakby personel mnie wyrzucał, no to to było to, jakby spływało po mnie. No ale w pewnym momencie sami zainteresowani powiedzieli, żebym już więcej nie przychodził. Z jednej strony się nie dziwię, no bo oni byli uzależniani od tego personelu. Trzeba było ich myć, trzeba było ich karmić, trzeba było ich wywozić, trzeba było z nimi iść do toalety i naprawdę to jakby uzależnienie od tych osób przełożyło się na to, że zaczęli się bać tego, że im czytam Biblię, ale też były momenty takie jasne, zwłaszcza w lecie, jak tam się siedziało na tym placyku, na ławeczce, wszyscy się grzali w promieniach słońca, ja tam czytałem i czasami tam jakaś siostra zakonna przechodziła, albo co bardzo mnie wzruszało, dużo opiekunek było z Ukrainy, rosyjsko- czy ukraińskojęzycznych. I one nakazywały tym pacjentom, żeby mnie słuchały, bo pan czyta Biblię. Nie przeszkadzajcie, nie rozmawiajcie między sobą, bo pan czyta Biblię. I tak samo niektóre z tych sióstr mówią, o, jak pan ładnie czyta na przykład tam psalmy albo Ewangelię. Jak to pan ładnie czyta. Słuchajcie, słuchajcie. No niestety też ten czas minął. Teraz w tych dziwnych czasach, w czasach tej pandemii, no to raczej te rewiry są już zamknięte. Dlatego mam taki apel do siebie i do was wszystkich. Jeżeli czujecie, że coś macie robić, to róbcie to, bo to okno czasowe, bo to teraz modne, nie? Ktoś tam na jakąś górę wszedł i złapał okno czasowe czy pogodowe, że była odpowiednia pogoda 1,5 dnia i wszedł i zszedł. Więc w Królestwie Boże też tak może być, że będzie to okno czasowe od do i potem już nie będzie można tak czy inaczej głosić słowa. Rozkoszuj się Panem, a wszystko ci da. Ciesz się z tego, co masz, co mamy. Ja swego czasu, trochę przyznam się szczerze, że teraz zaniechałem, pisałem listy do Pana Boga. Napisałem parę listów do Pana Boga i po latach jakby odczytywałem sobie i to pozwoliło mi naprawdę uzmysłowić sobie, jak dobry Bóg jest. Nasza pamięć jest troszkę taka zawodna, nie? Pamiętamy, nie pamiętamy. I w Księdze Estery jest tam taka sytuacja, że Mordochaj gdzieś tam dowiedział się o jakimś spisku i poinformował króla o tym, że jest planowany spisek na niego i zbadano sprawę, okazało się, że to prawda i zostało to zapisane w Księdze Dziejów. Tak, to tak jest napisane. Może zajrzyjmy. Księga Estery, 2 rozdział, 23 werset. Tam królem był wtedy Achaszwerosz. Sprawę zbadano, po czym zapisano to w obecności króla w Księdze Dziejów. I dobrze jest czasami sobie zapisać, co dobrego Bóg nam uczynił, co Pan dla nas zrobił. Jak będziemy dalej czytać Księgę Estery, to w 6 rozdziale, 1 wersecie ten zapis w Księdze Dziejów zmienił los Mordochaja. Nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, ale popatrzcie się. 6.1. Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Bigtanę i Teresza, dwóch eunuchów, których królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla. I potem, jak będziecie dalej czytać, Mordochaj został wywyższony. Pamiętajcie, tak jak w psalmie 33, w 18 wersecie pisze, że oko pańskie jest nad tymi, którzy... Jak to tam dokładnie pisze? 33:18. Którzy spodziewają się Jego łaski i którzy się Go boją. I tu nie chodzi o strach, ale o taką bojaźń Bożą. Chęć poszukiwania Boga w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Bardzo lubię wiosnę. Wtedy wszystko rodzi się na nowo. Bardzo dawno temu, kiedyś na wiosnę, to był może kwiecień, maj, z żoną poszliśmy, mamy taką ulubioną ścieżkę czy szlak na, znaczy drogę, bo to nie jest szlak, na Małą Czantorię i szliśmy i tam rosło takie bardzo duże, rozłożyste drzewo. Troszkę był wietrzysty, wiatr wiał i z tego miliony z drzewa leciały takich żółtych nasionek. I wtedy Bóg mi pokazał, że to jest Jego błogosławieństwo. Że On daje miliony błogosławieństw każdemu, kto Go szuka. I te nasionka spadały i na kamień, i na nieuradzajną glebę, i na żyzną glebę. I było widać, że są jakieś tam samosiejki z tego drzewa. Naprawdę to było rozłożyste drzewo, to był słoneczny dzień i to tak jak złoto leciało. I takie wspaniałe rzeczy ma dla nas Bóg. Dlatego każdemu z nas życzę, żeby miał tą pewność zbawienia. Że jak się ktoś was, ciebie zapyta, czy po śmierci pójdziesz do nieba, czy gdzie indziej, albo gdzie pójdziesz, żeby mieć tu w sercu to przekonanie, że jednak moje życie jest z Bogiem. Amen.
Dziękuję Piotrowi. Bardzo pięknie, interesująco i inspirująco przedstawił nam powiedział nam świadectwo swojego życia. Dzisiaj mamy tak rodzinnie świadectwa, więc teraz Narcyza. Zapraszam cię, Narcyza.
Ja się cieszę, że wszyscy wierzący jesteśmy rodziną, także byłam bardzo nerwowa, że muszę tutaj przed wami stanąć, ale w sumie jesteśmy rodziną, więc nawet jak się potknę, coś mi nie wyjdzie, no to nic strasznego, nie? Ojejka. Ja pochodzę z Białogardu, to jest taka miejscowość na Pomorzu. I odkąd pamiętam, właściwie od dziecka, muszę powiedzieć, że zawsze w moim sercu było pragnienie Boga. Pochodzę z rozbitej rodziny, mieszkałam z mamą i siostrą. I u nas w domu nie było czegoś takiego, że musisz iść do kościoła, musisz to czy tamto. Właściwie moja mama do kościoła nie chodziła. Czasami poszła się pomodlić, niemniej wiem, że w głębi serca wierzyła w Boga, ale ona nie miała potrzeby chodzenia do kościoła na jakieś nabożeństwa. Moja siostra z kolei uważała, że jest XX wiek i tak patrząc na mnie, bo ja akurat miałam wielkie pragnienia chodzenia do kościoła, na nabożeństwa, chodziłam na religię i nikt mi nie kazał. Moja siostra mówi do mnie przeważnie, mówiła do mnie tak, XX wiek, ona w Boga wierzy. Rakiety fruwają, ona w Boga wierzy. To było takie dziwne, ale naprawdę w moim sercu było takie coś, nawet to było trochę śmieszne, bo ja miałam takie pragnienie, żeby Boga wielbić, że jako takie dziecko wychodziłam przed dom, na trawie rozkładałam koc, brałam książeczkę do nabożeństwa, tam były pieśni też. I te pieśni śpiewałam na swoją nutę, w ogóle się nie przejmując, aż sama nie mogę uwierzyć, że ja coś takiego robiłam. Ale zawsze to w moim sercu było. Potem jak wyszłam za mąż, przyjechałam do Skoczowa, rozpoczęliśmy życie z mężem i też w moim sercu, chodziliśmy do kościoła, ale w moim sercu też było takie pragnienie Boga. I ja zaczęłam szukać, nie wiedziałam, gdzie się Boga szuka. To znaczy chodziłam na nabożeństwa, na msze, miałam takie wielkie pragnienie śpiewania Bogu, takiego uwielbienia, ale wiedziałam, że coś mi brakuje, więc zaczęłam szukać książek o Bogu. Więc w bibliotece był taki dział religijny i ja tam wypożyczałam różne książki, między innymi Kosidowskiego i różne, ale te książki nie dawały wiary. One wręcz jakby od wiary odwracały, ale poza tym interesowałam się różnymi rzeczami takimi nadzwyczajnymi. Dzisiaj bym to nazwała okultyzmem, czyli miałam masę książek, czasopism o jakichś nadprzyrodzonych zjawiskach, o duchach, o jakiś UFO. I to powodowało we mnie niesamowity taki strach jakiś. Żyłam w takich, miałam piękne życie, tak patrząc obiektywnie. Wspaniały mąż, wspaniałe dzieci, a ja byłam ciągle nerwowa. Ciągle miałam takie problemy i nie wiedziałam dlaczego. Ja teraz wiem, że po prostu jak masz w życiu okultyzm, takie rzeczy, które są złe, to one wpływają na ciebie, one po prostu powodują taki niepokój, takie złe myśli. I po prostu żyłam w tym, ale gdzieś w środku ciągle miałam pragnienie Boga. I potem był ten, szczególnie takim ciężkim rokiem dla mnie był rok 1990. Wtedy przypadkowo całkiem oglądałam taką terapię uzdrowieńczą Kaszpirowskiego, takiego Rosjanina, hipnotyzera, który w telewizji występował. Byłam wtedy akurat w domu u siostry męża I tak dziwnie się poczułam i nawet się ze mnie, jak się przyznałam do tego, ze mnie się trochę śmiano. Coż to tam, co ci się jest. Ale od tego czasu, ja potem obejrzałam to jeszcze raz w domu i powiem wam, ja tego nie wiedziałam wtedy, ale potem po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, jakie to jest niebezpieczne, dlatego że zaczęły się ze mną dziać takie dziwne rzeczy. Zaczęłam odczuwać wręcz ponadnaturalny strach. To znaczy bałam się wszystkiego. Ja bałam się wychodzić na miasto, wychodziłam, zaraz wracałam. Bałam się zamkniętych pomieszczeń. Jak jechałam ze Skoczowa do Cieszyna autobusem, to miałam wrażenie, że się zaraz uduszę, chciałam skoczyć do drzwi. Poza tym straszne były moje te dwa lata, 90, 91 rok, to były lata, gdzie ja nie wiem, czy ja w ogóle spałam. Całe moje noce wyglądały tak, że chodziłam jak takie zwierzę po klatce, po całym domu, wszyscy spali, ja zapalałam światła i chodziłam, nie mogłam w ogóle ustać, usiedzieć, nie miałam żadnego pokoju. Było to, jak sobie przypomnę, to było coś strasznego. I zaczęliśmy z mężem jeździć po lekarzach. Zaczęłam mieć problemy z ciśnieniem, nie spałam w nocy, stałam przy oknie, wydawało mi się, że się duszę. Jeździłam po różnych lekarzach, miałam różne badania robione, niczego mi nie wykryto. I po prostu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i to był taki właściwie najstraszniejszy czas, bo ja całymi nocami nie spałam. Ja widziałam, jak ludzie rano idą do pracy, ja nie miałam w ogóle pokoju i to było coś strasznego. I po tym czasie, ja miałam w tym czasie taką przyjaciółkę, która to obecnie jest w Niemczech, ale ona zaczęła chodzić do jakiegoś zboru i zaczęła mi mówić o jakimś proroku, zaczęła mi mówić o jakichś pieczęciach. Ja się tak patrzyłam, no ja w ogóle nie rozumiałam, o czym ona mówi, ja nie wiedziałam, o czym ona do mnie mówi. Ale ona czytała Biblię, więc ja sobie też tą Biblię kupiłam. Niemniej jednak jej nie czytałam, chociaż były takie momenty, kiedy te takie ataki strachu, paniki, takie dziwne miałam, że czułam w środku, że w Biblii jest jakiś ratunek. Próbowałam sięgać po tą Biblię, ale nie byłam w stanie jej czytać. Kilkakrotnie próbowałam ją czytać, zaczynałam od Starego Testamentu i nic z tego nie rozumiałam. Nie docierało to kompletnie do mnie, byłam wręcz przerażona tymi wojnami, zabijaniem, tym, co jest w Księgach Mojżeszowych. I potem, ale miałam takie dziwne wydarzenie. Na początku 92 roku, ja bardzo dużo czytałam kryminałów do tego wszystkiego. I miałam taką półkę w sypialni nad łóżkiem i na tej półce miałam różne książki, miałam Biblię. I któregoś dnia, któregoś wieczoru, kiedy czytałam ten kryminały kolejny, tak jakbym usłyszała, nie usłyszała, trudno mi to określić, ale wręcz usłyszałam taki głos: czytasz takie bezwartościowe rzeczy, może poczytałabyś Biblię? Wręcz jakbym usłyszała, jakby mi ktoś pokazywał na tę Biblię. A ja sobie tak odpowiadam temu głosowi, no właściwie dlaczego nie? I zaczęłam czytać Biblię już od Nowego Testamentu i czytałam ją ciurkiem, jeden rozdział za rozdziałem. I potem, dopiero ja potem, po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że ten 92 rok zaczął być rokiem takiego jakby początku wyzwolenia. Ja potem zrozumiałam, że to słowo dawało mi, w przypowieściach pisze, że to słowo jest lekarstwem dla całego naszego ciała. I ja miałam takie, zaczął być lepszy czas wtedy. Zaczęłam się na tyle dobrze czuć, bo przedtem nie mogłam wsiąść w autobusu, jechać nawet do Cieszyna, że do tej przyjaciółki, która wyjechała do Niemiec, w listopadzie w 92 roku pojechałam i byłam w stanie pojechać. I tam u niej byłam kilka dni i ona dalej opowiadała mi o proroku jakimś, o innym zborze, dała mi masę broszur. Ja z tymi broszurami wróciłam do domu I zaczęłam czytać te broszury, Biblię. W międzyczasie, w grudniu w 1992 roku był film Zeffirellego Jezus Nazaretu. Taki piękny film. Ja to nie mogę, tak pamiętam, że był to taki dla mnie taki szczególny film, dlatego że wtedy były święta. Wszyscy siedzieli tam gdzieś w pokoju, coś tam, a ja nie mogłam się oderwać od tego filmu i pamiętam swoje myśli, że myślę, jak można cokolwiek robić, jak taki film jest. Ja chłonęłam ten film, to jest film na podstawie Ewangelii Mateusza i po prostu to słowo, to wszystko do mnie tak mówiło, to wszystko przemawiało, było we mnie tak wielkie takie pragnienie Boga, że to było... No, po prostu było to pragnienie i potem szukałam zboru i znalazłam jakiś zbór w Bielsku i chciałam tam pojechać, ale na początku 1993 roku szalała grypa. Ja też uległam tej grypie i pamiętam, jak leżałam w łóżku i czytałam Biblię, czytałam te broszury, które miałam od tej przyjaciółki z Niemiec i w pewnym momencie powstał mi w głowie taki młyn, takie coś dziwnego, że ja zaczęłam, nie wiedziałam, gdzie jest prawda, co ja mam robić, gdzie ja mam iść. I po prostu wyskoczyłam z tego łóżka, padłam na kolana i zawołałam jedno zdanie. Boże, pokaż mi, jaka jest droga do Ciebie. I potem zaraz na początku marca, ja wtedy byłam bezrobotna, zaczęłam szukać pracy. I skierowano mnie, że są wolne miejsca pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie. Poszłam tam i tam siedziała taka śliczna dziewczyna i siedziałyśmy razem i zaczęłam z nią rozmawiać, nie znając jej w ogóle. To była Ania Szlaur i ona, zaczęłyśmy rozmawiać i ja do niej tak mówię, no muszę iść do pracy, ale jestem nerwowa, jestem chora, moje dzieci chorują, tak biadoliłam. Ona tak patrzy na mnie i mówi, pani brak pokoju Bożego. No ja to sobie pomyślałam, no jakiś dziwny człowiek nawiedzony, co to jest w ogóle? Ale potem weszłyśmy obie na rozmowę do tej pani naczelnik, wyszłyśmy obie i obie nie dostałyśmy tej pracy, ale ja poprosiłam ją, żeby została, żeby poczekała na mnie, bo było coś takiego, coś było tak specjalnego w tym zdaniu, które mi powiedziała, było coś takiego, że to mnie bardzo dotknęło i chwilę porozmawiałyśmy, ona mi dała taką broszurę i spytała, czy może do mnie przyjechać z koleżanką. Ja mówię, że jak najbardziej. I potem przyjechały 5 marca 1993 roku z Beatką Cieślar. I to był taki piękny dzień, 5 marca 1993 roku, kiedy Ania i Beatka mówiły mi o Jezusie, o drodze do Boga, że Jezus jest jedyną drogą. Mówiły mi świadectwa. I w pewnym momencie Ania mi się spyta, czy chcę powierzyć swoje życie Jezusowi. Przedtem je wypytały, ja opowiadałam o tych problemach i jak opowiedziałam o Kaszpirowskim, to od razu wiedziały, jaka jest przyczyna tych moich problemów takich emocjonalnych, zdrowotnych i temu podobne. I ja tak, a ja nie wiem, mówię, to pamiętam do dzisiaj tą rozmowę. A potem Ania mówiła o swoje świadectwo, o Leszku, jak miał się Leszek urodzić, jak lekarka jej dograzała aborcję, jak potem spotkała tą panię w autobusie, która jej powiedziała, że tak łatwo kobiety decydują się na aborcję, urodził się piękny, zdrowy syn. A potem jej się jeszcze raz pytała, czy ja chcę powierzyć swoje życie Jezusowi. I ja sobie tak myślę, czy jest coś złego w powierzeniu życiu Bogu? No przecież to jest super. No co jest tym złego? I Ania i Beatka modliły się ze mną, uklękłyśmy w pokoju. Przepraszałam Pana za grzechy i po prostu modliły się ze mną. Wyznałam Pana Jezusa swoim Panem, przepraszałam za grzechy. I odczułam, do dzisiaj to pamiętam, odczułam jakby z góry zszedł na mnie Boży pokój. Inaczej nie umiem tego do dzisiaj nazwać, bo to, że zszedł dokładnie Boży pokój. I Batka i Ania się tak strasznie cieszyły. Ja w ogóle nie rozumiałam, z czego one się tak cieszą. Patrzę na nie, czym one się tak cieszą. One były tak szczęśliwe, że ja powierzyłam swoje życie Jezusowi. One mówią, bo całe niebo się raduje. Ja jeszcze nie wiedziałam, bo ja nigdy wcześniej nie słyszałam żadnego świadectwa. Nie słyszałam o czymś takim, że trzeba powierzyć swoje życie Jezusowi. Nie wiedziałam, że Jezus zmienia życie. Tego w ogóle nie wiedziałam. I potem zaczęły się dziać cuda w moim życiu, bo ja strasznie przeklinałam. Po prostu ja przedtem tak przeklinałam, że wstydziłam się patrzeć w oczy sąsiadom. Potem zaprosiłam tego sąsiada i rozmawiałam z nim, bo oni dobrze wiedzieli, że coś dziwnego się ze mną dzieje, bo ja wrzeszczałam, krzyczałam, byłam... No nikt mi nie chce wierzyć, że ja naprawdę taka byłam wtedy, ale ja naprawdę taka byłam. I po prostu na drugi dzień od razu przestałam przeklinać, przestałam wrzeszczeć, odczułam, jak patrzałam na drzewa, na niebo, na ptaki. Nawet pamiętam, jak patrzę na jabłko, niby jabłko, a ja widziałam w tym, ja tak się poczułam, jakbym weszła w inny świat. Naprawdę się narodziłam na nowo. To jest po prostu wszystko, cała rzeczywistość, ludzie. Inaczej patrzyłam na ludzi. Taką miłość Bóg we mnie włożył. Pokój, radość. Ja się przedtem nie umiałam śmiać. Potem zaczęłam się śmiać i po prostu zaczęłam pochłaniać Biblię. Miałam I były takie sytuacje, że... Coś odczułam od Boga i potem miałam poświadczenie. Pamiętam, jak odczułam wyraźnie, że ta cała moja literatura okultystyczna jest zła. I wyłożyłam to wszystko na ławę w pokoju. Przyszła do mnie Beatka i mówi do mnie, wiesz, ja tak odczułam, jeżeli masz takie jakieś książki czy coś takie, które by się Bogu nie podobały, żebyś się pozbyła tego. A ja mówię, czy to, ja już to miałam przygotowane. Także miałam niesamowitą pomoc, właśnie opiekę Beatki, Adasia. Latałam do nich ze wszystkim. Byli niesamowitymi oni, Ania i Władek, byli takimi moimi opiekunami, za co jestem niesamowicie wdzięczna do dzisiaj. I po prostu teraz mój mąż zobaczył, że coś dziwnego się ze mną dzieje, mówi, miesiąc i ci przejdzie. I po prostu on nie mógł zrozumieć, co się dzieje. Z tego, co wiem, to jeździł po różnych zborach, jakichś kościołach, próbował zrozumieć. Pamiętam, jak potem było w kwietniu w 93 roku, była ta ewangelizacja Billy Grahama. Wiem, jak bardzo go dotknęło to przesłanie o krzyżu. Było tam w ostatnim dniu tej ewangelizacji było przesłanie o krzyżu, jak bardzo był dotknięty. I po prostu zaczęliśmy się uczyć Boga. Chodziliśmy na grupę do Władka i do Ani. Ten czas tej grupy to był też taki, często go wspominam, jako taki niesamowity czas uczenia. Władek jako tak lider tej grupy mówił, ja miałam problemy, ja nie rozumiałam, ja coś odkrywałam w Biblii, wydawało mi się to dziwne, że ja tego nie rozumiem, że coś jest, że sprzeczne są. I Władek z cierpliwości umiał mi to wyjaśniać. Tak samo Adaś, Beatka, po prostu to był taki czas, kiedy się uczyliśmy, kiedy się ja i mąż, nawrócił się też mój syn. I po prostu z synem miałam, starszym moim, miałam takie przeżycie, Którejś nocy po nawróceniu, kiedy mój mąż jeszcze nie był nawrócony, miałam wiele bajek o czarach, o duchach, o diabłach i sobie pomyślałam tak, ja muszę się tego pozbyć. To było dziwne przeżycie, ale nie chciałam, wydałam tyle na to pieniędzy i myślę, jak mój mąż zobaczy, że ja wyrzucam książki, na które wydałam tyle pieniędzy, co on sobie pomyśli o mnie. Więc zrobiłam to w nocy i weszłam do Michała pokoju i zaczęłam zbierać te książki. I wiecie, to było takie dziwne, bo Michał zaczął się raptem dusić. Ja miałam wrażenie, że on po prostu, że ja miałam wrażenie, że jakby ktoś mu depnął na gardło nogą i on po prostu charczał dziwnie. Nigdy wcześniej ani potem nie miał czegoś takiego, ale ja w swoim duchu, we wnętrzu wiedziałam, że muszę się tego pozbyć. I robiłam w domu porządek, wyrzucałam wszystkie rzeczy, z których miałam świadomość, że się Bogu nie podobają. Jakieś rzeczy takie diabelskie, bym powiedziała. złe książki, złe figurki, posążki. Wszystko to wyrzucałam bez żadnego żalu, bez żadnego. Jeszcze to darłam, żeby po prostu nikt tego nie wziął w swoje ręce. I potem mieliśmy różne, tak jak mówił Piotruś, różne okresy. Był czas, że nie mieliśmy oboje pracy. Potem otworzyliśmy ten sklep i tak jak Piotruś mówił, mieliśmy tam te Biblie gedeonitki w takim pudełku oklejonym na złoto. Przychodzili różni klienci, często z klientami rozmawiałam, znaczy może nie tak często, ale rozmawiałam, odwiedzała mnie często w sklepie Helenka Pipiej, nasza kochana siostra. Ona to już potrafiła z każdym klientem powiedzieć o Bogu, po prostu ktokolwiek ma taki niesamowity dar mówienia o Bogu. I mieliśmy ten sklep, modliłam się zawsze o klientów. Czasami pamiętam, jeden taki klient przyszedł w sobotę, z którym kilka godzin rozmawialiśmy, nawet już powinien być sklep zamknięty. I potem jak odczuliśmy oboje, że już jest czas skończyć ten sklep, że się kończy jego czas, to otrzymałam pracę i też tą pracę otrzymałam na czas. Miałam wtedy 49 lat. Byłam wcześniej, nie miałam dużego doświadczenia zawodowego. 11 lat byłam w domu, 8 ponad lat mieliśmy sklep. Wtedy wchodziło te programy komputerowe, więc ja jedynie co mieliśmy w sklepie taki zwykły dosowski program magazyn. W takich programach nowoczesnych, że tak powiem, umiałam napisać najwyżej pismo. Miałam się zgłosić na rozmowę kwalifikacyjną i przyjęto mnie na zasadzie, no nie ma nikogo, nie było nikogo lepszego, bo to była umowa na czas nieokreślony, znaczy nie na czas, to był na czas zastępstwa, czyli 2 dni, jak ktoś wraca z wychowawczego, 2 dni i wylatujesz z pracy. I przyszłam do tej pracy i powiem wam, po tylu latach, ja pracowałam wcześniej w banku, ale ja miałam bardzo dużą przerwę. I po tylu latach ja sobie myślę, Boże, jak ja sobie poradzę, jak ja sobie dam radę. W pierwszy dzień, pamiętam ten szczególnie pierwszy dzień, przyszłam, posadzono mnie naprzeciw takiej dziewczyny, wymalowanej takiej damy, bym powiedziała. Dobrze, że tego nie słyszy. I po prostu... ja siadłam naprzeciw niej i myślę, jak ja sobie dam radę. Tym bardziej traktowano mnie trochę tak lekko, w tym sensie wynieś, przynieś, pozamiataj, zanieś akty do archiwum, tutaj koperta, coś. Nie miałam takiej normalnej pracy, bo dziewczyna, na której miejscu byłam, ona wiadomo było, że wróci. I tak pół roku i ta dziewczyna, która była naprzeciw mnie, okazała się takim aniołem numer 1 w tej pracy. Ona zaczęła mi dawać, że tak powiem, poważne rzeczy do zrobienia. Jakieś rzeczy takie trudniejsze, bo to była trudna praca. Szczerze powiem, dla osoby 49-letniej, która nie ma doświadczenia w tym, która ma taką przerwę, było to bardzo trudne. I ona była taką pomocą dla mnie, w międzyczasie zwolniła się inna osoba i ja tam i zaczęłam się wdrażać w to. Trafiłam na niesamowite osoby. Były to osoby o wiele młodsze ode mnie, nawet szefowa mnie wezwała, kiedy się pytała, jak pani sobie z tymi młodszymi osobami, czy się pani dobrze pracuje, czy pani się dobrze czuje? Ja mówiłam, że bardzo dobrze, że bardzo jestem zadowolona z tej pracy. Bóg dał mi takie osoby, ja do dzisiaj na te osoby błogosławię, jestem wdzięczna Bogu, że miałam zawsze pomoc. To były techniczne rzeczy, to były tam kilkanaście aplikacji. Dla mnie to było trudne, ale to było dziwne, że mimo tego wszystkiego Bóg mi dawał taką siłę, mądrość, że ja w tym szłam. Miałam niesamowitą pomoc. Ja sobie nawet potem te dziewczyny ponumerowałam. Anioł numer 1, anioł numer 2. Może to śmieszne, ale dla mnie to było... One były tak cenne. Codziennie się modliłam i o nie, o tą pracę. I miałam w sercu zawsze takie... W pewnym momencie sobie postanowiłam, że jak... będę miała coś powiedzieć o Bogu, że jak będę, to nie będę się w ogóle zastanawiać, myśleć, tylko od razu będę otwierać usta i mówić, żeby nie zwątpić, żeby ta myśl mi nie uleciała. I po prostu przy okazji, jak była taka możliwość, takie okazje, to mówiłam. W międzyczasie tam nawróciły się co najmniej dwie osoby. Nie z powodu mnie, ja też się o nie modliłam, one miały w rodzinie osoby wierzące, ale było nas kilka w tym wydziale osób wierzących. Obecnie tam szefowa jest osobą wierzącą, świadomie wierzącą. I do dzisiaj, w zeszłym roku w lipcu poszłam na emeryturę. Do dzisiaj mam kontakt z tymi dziewczynami, do dzisiaj może się tak nie spotykamy, bo nie można wejść do firmy, bo wiadomo teraz jest pozamykane wszystko. Ale i teraz jestem na emeryturze już ponad pół roku i po prostu, tak jak Piotruś mówił, chciałam to samo powiedzieć, że Bóg przed nami czasem otwiera takie furtki. Ja też chodziłam do Boromeuszek z Jadzią i z jej córką Olą. Chodziłyśmy do Boromeuszek, tam chodziłyśmy do kobiet i też to parę lat chodziłyśmy. Był to taki też taki specyficzny czas, taki czas otwartych drzwi. Potem był ten szpital i w ogóle... Tak zrozumiałam, że jeżeli Bóg otwiera jakąś dróżkę, jakieś drzwi, żeby w to wchodzić, nawet jak się nie uda, nawet jak coś się nie powiedzie, to próbować próbować iść w tym kierunku. I ostatnio takie miałam refleksje, tak myślę, zauważyłam media społecznościowe, zauważyłam, że na mediach społecznościowych prezentuje się różne rzeczy. I tak sobie pomyślałam, tak sobie zauważyłam, że niektóre osoby zaczęły głosić Ewangelię na Facebooku, zaczęły posyłać wersety, zaczęły pisać rozważania, refleksje i doszłam do wniosku, że też możemy, teraz jest czas, że możemy to wykorzystywać. I też zaczęłam nieudolnie, niestety, na razie przynajmniej, posyłać jakieś wersety, oczywiście ściągnięte z innych portali, ale jakby takie wersety biblijne. I po prostu widzę, tak chciałam zachęcić, jeżeli ktoś z Was ma taką zdolność, umie tak ładnie sformułować myśli, po prostu coś napisać, czy swoje świadectwo, czy swoje myśli, refleksje. Naprawdę jestem zachęcona, bo wiele osób pisze o Jezusie, pisze o swoje świadectwa, głosi prawdę. Wiadomo, na Facebooku są różne rzeczy, różne wiadomości, ale my możemy pisać, my możemy chwalić Pana także w ten sposób. Jest to nam dane teraz, tak otworzyły się drzwi, wiele się pozamykało, ale te się otworzyły. I chciałam powiedzieć jeszcze, że w moim sercu, tak szczególnie mi na sercu leżą prześladowani chrześcijanie. Usłyszałam kiedyś od kogoś, że u nas my mamy też ciężko, my też mamy ciężkie czasy, my też mamy choroby, problemy, ale czytając świadectwa tych ludzi, czytając Open Doors, głos prześladowanych chrześcijan, dochodzę do wniosku, że my w ogóle nie mamy ciężkich czasów. Po prostu jak czytasz, że brat Hien z Wietnamu z powodu wiary stracił dom, zburzono mu dom, okradziono go ze wszystkiego i został, tak jak stał, został z żoną i z dwojgiem dzieci, no to u nas się takie rzeczy przynajmniej na razie nie zdarzają. Jeżeli słyszymy, że napadają, ograbiają sklepy wierzących, po prostu czytając te świadectwa, nie powiem, że mnie to przytłacza, znaczy w pewnym sensie może przytłacza to, jak wiele zła dzieje się na świecie naszym braciom i siostrom, ale co ja mogę zrobić? Więc wspieram tą służbę i modlę się o prześladowanych chrześcijan. Open Doors, tu nasza Arka drukuje, wysyła takie intencje modlitewne na każdy dzień miesiąca, żeby się modlić o kraje, o jakieś sytuacje, o jakieś rodziny, o braci i siostry. Staram się to robić. I to jest dla mnie takie, no takie, nie wiem, ważne jest. Dlatego mówię o tym, bo dla mnie to jest takie szczególnie, szczególnie ważne i szczególnie odczuwam w sercu, żeby tą służbę, żeby tych naszych braci i siostry, którzy są pozbawiani podstawowych środków życia, którym nawet na jakichś wsiach, na jakichś małych miejscowościach nie daje się dostępu do wody, do studni, których się przeklina, których się bije, których się bezkarnie kaleczy. Po prostu, no, każdy wiadomo, dla każdego coś dotyka, każdy ma jakąś służbę, jakieś prowadzenie. To szczególnie mnie tak dotyka. Na zakończenie chciałam powiedzieć coś takiego, że kiedyś, kiedy chodziliśmy jeszcze na grupę, kiedy były grupy u Władka i Ani, Bóg przemawiał do mnie dość często przez takie obrazy. I tak mi się to dzisiaj właśnie przypomniało, że pokazał mi skałę, na której stał człowiek. Ten człowiek był tak zjednoczony z tą skałą, że on się właściwie sam stał jak skała. I wokół tego człowieka wszystko było w chaosie. Fruwały wręcz w powietrzu drzewa, samochody, budynki. Wszystko było w totalnym chaosie, a ten człowiek na skalę, jak zrozumiałam, którą jest Jezus Chrystus, był tak zespolony z tą skałą, z Jezusem, że on tak patrzał z takim stoickim spokojem. I tak życzę nam, żebyśmy właśnie w tych czasach trudnych, dziwnych, mieli ten Boży pokój od Jezusa, który On go nam w obfitości daje. I patrzyli na to wszystko, modlili się, robili to, co do nas należy, wykorzystywali te furtki, te ścieżki i byli błogosławieństwem dla tego świata. Dziękuję.